Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest dzisiaj Maciej Wierzbowski, sędzia międzynarodowy, uczestnik mundialu w Japonii i Korei w 2002 roku, który sędziował mecze między innymi w Rosji na Łużnikach, gdzie, przypomnijmy, odbędzie się mecz otwarcia tegorocznego mundialu. A rozmawia Włodzimierz Machnikowski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Zanim przejdziemy do tego wydarzenia, które będzie miało miejsce 14 czerwca, czyli mecz inauguracyjny, zanim przeniesiemy się do Korei, gdzie miałeś przyjemność sędziować i wówczas tam też grała piłkarska reprezentacja Polski, to były azjatyckie, koreańsko-japońskie finały w 2002, zapytam o Glika. Co podpowiada rozum, co podpowiada serce po tym, co wczoraj zdarzyło się podczas treningu takiej gierki towarzyskiej tak naprawdę w Arłomowie?
No ciężka sytuacja na pewno. Serce by chciało, żeby został, bo jednak jest tą podporą, tak jak wszyscy mówią, naszej obrony. Natomiast no, trener będzie musiał podjąć ryzyko. Czy zostawić zawodnika, który jest nie w pełni sprawny, ale jest siłą naszej defensywy, czy jednak znaleźć dla niego zastępstwo. Mamy jeszcze dwa mecze towarzyskie. Ściskajmy kciuki, żeby tam nic się nie wydarzyło dodatkowego.
Dwa tygodnie, mówi się o tej optymistycznej wersji, po takim czasie ewentualnie mógłby pojawić się na boisku. Te dwa tygodnie to z perspektywy dziś dokładnie termin meczu z Senegalem. Czy można tak z rehabilitacji tak naprawdę wyjść na boisko? To jest twardziel, to jest Ślązak, a zatem w głowie to on tam ma wszystko poukładane, na pewno się nie podda. Natomiast fizycznie, gdy ten bark może boleć, gdy jest się stoperem i walczy w powietrzu i na ziemi i w parterze czasami z napastnikami, czy to ma szansę się udać?
No, udać się ma szansę, natomiast mam nadzieję, że tutaj nikt nie stosowałby jakichś nieczystych zagrań, czyli że pierwsze starcie, które by było, to koniecznie od strony tej, gdzie ten bark był uszkodzony, prawda? Więc tutaj może tak być taktyka ze strony drużyny przeciwnej.
To jeszcze jedno pytanie do kibica, no i poniekąd eksperta futbolu. Jak przejrzałeś ten 23-osobowy, właściwie na tę chwilę jeszcze 24-osobowy, bo Marcin Gamiński pozostaje, w Arłomowie pozostaje jakby członkiem tej reprezentacji. Coś się nie zgadza, kogoś brakuje. No ja byłem, nie kryłem tego, zwolennikiem któregoś z młodych, może jeszcze nie Szymańskiego, ale już tego Żurkowskiego to bym w tej kadrze widział.
No ale jest młody, jest Kownacki. Prawda?
No
Szczęsny, ledwo co, jeszcze trzydziestki nie doszedł. Także
z perspektywy bramkarza to nie jest dużo.
Jest naprawdę, według mnie, sytuacja taka, że no, postawił trener na sprawdzone konie, na scementowaną drużynę, a jak spojrzymy na nazwiska tych, którzy byli z tą reprezentacją, którzy być może pojawią się w kolejnych rozgrywkach, czyli już na jesień w Lidze Narodów, no to mamy tych 5-6 młodych ludzi, którzy już się obywają z międzynarodową piłką i mam nadzieję, że to jest właśnie ta przyszłość na, załóżmy, Mistrzostwa Europy za 2 lata.
Średnia wieku tej drużyny zdaje się 28,3. Jesteśmy najstarszą reprezentacją w historii wszystkich naszych występów podczas Euro, ewentualnie podczas Mundiali. Tak się zastanawiam, może ten trzeci bramkarz, po co Bartosz Białkowski? Na nim nie oprzemy siły reprezentacji w najbliższych latach, bo to jest zawodnik już wiekowy. Skąd idąc kibicujemy mu, bo przecież zaczynał swoją karierę w Elblągu w Olimpii. Natomiast nie, właśnie tam widziałbym tego młodego, który by powąchał duże imprezy.
No tak, tylko jeżeli przeniesiemy to teraz na porównanie z wiekiem, kiedy zawodnicy kończyli, no to jednak w 82 zawodnicy kończyli grać w piłkę około 30-32 lat, teraz kończą około 40, więc jednak według mnie to jest mimo wszystko doświadczona, ale młoda drużyna.
To teraz wejdźmy do twojego ogródka. Czy to było naprawdę tak ważne, żeby zawodnicy oswajali się z VAR-em? On będzie stosowany podczas finałów Mistrzostw Świata w Rosji. Szymon Marciniak, który do Rosji pojedzie, pojawił się na zgrupowaniu w Arłamowie. Tam okazało się, że burza zdecydowała o tym, że jednak nie było tego oswajania się. To jest naprawdę tak istotna okoliczność, jeżeli miało się tego VAR-a w ligach? Choć chyba nie wszyscy piłkarze, bo za granicą to nie jest stosowane tak powszechnie jak w Polsce.
No według mnie jest to ważne, no jednak między innymi parę dni temu wszedł przepis, że za pokazywanie tego okienka telewizyjnego w kierunku sędziego technicznego przez trenera każdy z oficjeli, z zawodników rezerwowych, zawodników na boisku może otrzymać żółtą kartkę. Oficjele oczywiście ostrzeżenie, jak gdyby, które jest traktowane jak jakaś żółta kartka. Natomiast to już jest zawarte w przepisach, więc zawodnik, który nie jest przyzwyczajony, a który wie, że gdzieś tam jest ten system VAR, no intuicyjnie może chcieć podpowiadać sędziemu, prawda, pewne rozwiązania i no może to się źle skończyć na boisku.
Czyli zostało usankcjonowane jako niesportowe zachowanie.
Tak, tak, takie podpowiedzi, prawda, tak jak jest wymachiwanie, domaganie się żółtej kartki ostentacyjne dla zawodnika, który sfaulował kogo innego, tak, to jednak jest pewna okoliczność utrudniająca. Dodatkowo VAR, no będzie jednak takim czynnikiem w polach karnych ważnym. Te wszystkie ciągnięcia, przepychania, to czasami może umknąć sędziemu. Przypomnijmy, że na Mistrzostwach Świata sędziujemy w zespołach czteroosobowych, nie tak jak jesteśmy przyzwyczajeni w Lidze Mistrzów czy w Lidze Europy w sześciu sędziów. Tutaj mamy zespoły czteroosobowe. Jeżeli coś umknie tym osobom na boisku, no jest jeszcze kilka kamer, a system VAR u nas w lidze dwóch sędziów w wozie, tam obsada czteropięcioosobowa.
A zatem tutaj zaplecze jest rzeczywiście bardzo solidne. Być może także po to, żeby uniknąć presji. Cofnijmy się w czasie o 16 lat. Pojechałeś do Azji. Byłeś w Japonii czy w Korei?
W Japonii.
No i tam grała między innymi reprezentacja Polski. Niestety nie był to udany turniej. To było takie zejście ze sceny, niestety. Mhm. Potem gdzieś tam pojawialiśmy się, ale już bez tych sukcesów, które jeszcze świeżo pamiętaliśmy po roku 92 chociażby. Azja i Rosja. To jest z naszej perspektywy mniej więcej ten sam kierunek. Jak jest w Korei, to chociażby przekonywaliśmy się podczas igrzysk w Seulu. Bokser koreański kończył walkę nie w pełni świadomy tego, że ona się skończyła, natomiast podnosił ręce do góry, bo był pewien, że on na pewno wygrał i to miało miejsce. W Rosji też ta presja towarzysząca, wiadomo, że tutaj są kwestie polityczne, że tu trzeba kilka rzeczy światu pokazać i udowodnić. Nie obawia się, że wzorem imprezy, w której uczestniczyłeś także w Rosji, mogą pojawiać się takie ciśnienia?
No zawsze będą, zawsze politycy chcą się ogrzać przy tym blasku każdej imprezy sportowej, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No, niektórzy mówią, że to nawet ważniejsza impreza niż Igrzyska Olimpijskie. Tak?
Z perspektywy piłki na pewno, bo przecież...
Jednak no może widownia całkiem porównywalna, prawda? Zainteresowanie, zaangażowanie, może nie wszyscy mają swoich reprezentantów, ale jednak z każdego kontynentu po kilka krajów jest reprezentowanych. To zawsze będzie na styku polityki i sportu. Zawsze będzie ta presja publiczności lokalnej, na pewno Rosjanie będą to odczuwać, no mają łatwą grupę, tak się wydaje, tak? Także tutaj jak gdyby zadanie wyjścia z grupy wydaje się łatwiejsze niż w naszej grupie.
Co zapamiętałeś z Azji, z tamtych mistrzostw?
No cóż, tak jak wspomniałeś tutaj, Korea była tą areną, gdzie wszyscy doszukiwali się błędów sędziowskich, które oczywiście, nie ukrywajmy, były. W Japonii było tego mniej. Też inaczej wyglądało zgrupowanie nas, sędziów. My byliśmy poza Yokohamą godzinę jazdy na wzgórzu w ośrodku konferencyjnym, gdzie praktycznie wokół były tylko parki i jaszczurki. Natomiast w Seulu mieszkali koledzy w hotelu, w centrum miasta. Te same warunki przygotowań, natomiast może mniejsza koncentracja. Trudno mi teraz ocenić z perspektywy Japonii. Bardzo udane dla mnie mistrzostwa i naprawdę tu wydaje mi się, że to, że sędziowie są zgrupowani w Moskwie, nie będzie mi akurat miało znaczenia. Tam na pewno długie podróże. Może być męczące dla sędziów.
Na Łużnikach zdarzyło ci się sędziować. To jest ten obiekt centralny, ponad 80-tysięczny. Tak. Nie taki, jaki oglądałeś, bo 5 lat temu został przebudowywany. Jaki mecz zdarzyło ci się tam sędziować?
Tam był mecz Ligi Mistrzów Spartaka Moskwa z Bayernem Monachium. To było jeszcze w bodajże 2006 czy 2007 roku.
To nie załapałeś się na 2008, kiedy był finał Manchester United-Chelsea?
No nie załapałem się na ten finał. Natomiast no, ciekawa sytuacja była wtedy jeszcze, no teraz wiadomo, telekomunikacja się rozwija, natomiast wtedy system komunikacji między sędziami był no, gdzieś na początku rozwoju, czy też już od 2003 roku został, był wprowadzany, ale cały czas jeszcze się rozwijał. I no, sprawdzałem przed meczem, komunikacja działa, działa.
Mikrofoniki mieliście.
Mikrofoniki, tak. I działają, natomiast w trakcie meczu nagle my się nie słyszymy. Okazało się, że no działa, ale w odległości, gdy jesteśmy 5-6 metrów od siebie, a wiadomo, że te odległości między sędzią a asystentem w trakcie meczu są większe, więc no... Od tego czasu już na przykład systemy komunikacji zostały zmienione tak, że powstały specjalne pasma na kraje bloku wschodniego, powiedzmy. Czyli mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów w kwestiach komunikacyjnych, bo jednak wiemy, że w Australii, bodajże w trakcie najważniejszego meczu dla rozgrywek mistrzowskich, nagle komunikacja między wozem VAR a sędzią zaniknęła, nie było tej komunikacji i bramka została uznana nieprawidłowo.
No właśnie, ten system łączności, arbiter główny kontaktuje się ze swoim asystentem, kontaktuje się z VAR-em, to jest taka cała sieć?
Sędzia kontaktuje się bezpośrednio z VAR-em, tak. I to ma też połączenie z asystentami, w związku z tym jak gdyby rozmowy odbywają się tylko na linii sędzia, a sędzia VAR. Natomiast sędziowie asystenci jedynie mogą podawać komunikaty, które słyszy sędzia VAR.
Łużniki to jest tak naprawdę nie jeden stadion, ale całe miasteczko i tak pozostało, bo tam są i lodowiska.
Cały kompleks naprawdę, jak się tam wjeżdża, to widać, że to może być areną jakiejś większej imprezy, nie tylko jednego meczu piłkarskiego, czy jakieś wydarzenia jednego. To naprawdę jest kilka obiektów połączonych ze sobą.
No my pamiętamy tam cudowny bieg w 80 roku podczas Igrzysk Olimpijskich Bronka Malinowskiego, który ścigał Filberta Baja z Tanzanii przez kilka kółek po to, żeby zdobyć złoto olimpijskie. No i pamiętamy z tego gestu Kozakiewicza. Jak ty bywałeś tam? Odczuwałeś, że to jest takie miejsce, gdzie jednak w tych relacjach my doświadczaliśmy tego, bo graliśmy z Rosją podczas Euro 2012 i tutaj chociażby na moście w Warszawie dochodziło do pewnych niesympatycznych zdarzeń. Tam jak to twoim zdaniem będzie wyglądało? Gdy na przykład będziemy grali 15 lipca wielki finał o Mistrzostwo Świata?
No więc właśnie może wtedy historia zatoczy koło, może Robert Lewandowski będzie miał okazję świętować swój sukces, tak jak robił to Kozakiewicz. Może niekoniecznie powtarzając jego gest, bo nie wiemy skąd będzie sędzia i czy odbierze to jako gest, który jest przeciwko czemuś demonstracjom politycznym, co jest niedozwolone w przepisach. Mam nadzieję, że będą to gesty radości. No liczymy na to, że ktoś z polskiej ekipy pojawi się gdzieś w okolicach półfinału, finału.
No i tutaj wyprzedziłeś takie pytanie do kibica, bo chciałem zstąpić z tego sędziowskiego poletka właśnie na to pole kibicowskie. Tam sondaże są różne, są tacy, 12% zdaje się widzi Polaków na wysokości strefy medalowej, a z twojej perspektywy już takiej zrzucając te wszystkie presje, takiej kibicowskiej, obserwując no niekoniecznie efektowne występy polskich piłkarzy, patrząc gdzie oni tak naprawdę grają, licząc wartość piłkarską naszej drużyny, no to rzeczywiście, gdy tacy Niemcy mogą sobie pozwolić na niepowołanie Leroya Sané, jednego z najwybitniejszych, młodziutkich, a już najlepszych piłkarzy świata, a my bierzemy wszystko tak naprawdę, co zdrowe i co gdzieś tam gra, a nawet i nie gra w europejskich ligach, no to rzeczywiście ten potencjał, to jest, nie jest to rozmuchany balon?
Balonik, zawsze będziemy, my jesteśmy mistrzami, znaczy tak w regionie pewnie od tego, żeby właśnie to napompować. Pierwszy mecz gramy z Senegalem. W 82 roku graliśmy pierwszy mecz z Kamerunem. 0-0. Tragedia? No chyba jednak się okazało, że nie. Wtedy też nie byliśmy żadnymi faworytami, nikt nie liczył na nas, tak? A jednak się pojawili zawodnicy, Zbigniew Boniek, słynne trzy bramki, które są pokazywane we wszystkich telewizjach do dzisiaj, tak? To jednak mecz z Belgią, nie jeszcze w żadnej fazie finałowej, a jednak
jeden z
coś znaczące.
Jeden z najpiękniejszych w historii,
prawda,
polskiej piłki.
Dokładnie, czyli cały czas liczę na to, że też będziemy przeżywać naprawdę fajne emocje sportowe, tak jak w czasie Euro. No ponownie, ta reprezentacja tam się konsolidowała. Ona pokazywała, że potrafi na dużej imprezie zagrać bardzo dobrze. Liczymy też na to teraz.
I wyrzucamy z pamięci mecz Senegalu z Francją na Mundialu kilkanaście lat później, kiedy to Senegal wygrał i spowodował, że rozsypała się ta cała reprezentacja i francuska piłka na kilkanaście lat na arenie międzynarodowej.
Tak, tak, nie pamiętam tego.
To dziękujemy bardzo za wizytę w takim razie. Dziękuję i teraz już bardzo. Nie będziemy żyć przeszłością, tylko przyszłością, bo już w najbliższy piątek spotkanie towarzyskie z Chile, a 19 pierwszy mecz właśnie z Senegalem. I tylko tyle chcemy z tego pamiętać.
Tak jest.
Rozmowa kontrolowana.